Na początek zaskakujące dane z rynku pracy. Za moment szczegóły najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego. Miliony zaszczepionych przeciwko COVID-19, ale i tysiące ofiar wirusa w faktach o epidemii na Wyspach Brytyjskich. Już za chwilę także popołudniowa rozmowa w RMF FM. Gościem Marcina Zaborskiego będzie senator Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski. Zaskakujące dane z rynku pracy. Okazuje się, że pandemia i kolejny lockdown nie wywołały potężnego szoku. Tak wynika z informacji Głównego Urzędu Statystycznego. W grudniu mieliśmy nawet zarówno wzrost zatrudnienia, jak i wynagrodzeń. Najnowszy raport GUS-u przejrzał Krzysztof Berenda. Krzysztof, jak to wygląda w liczbach?
W grudniu w polskich firmach powstało aż 10 tysięcy nowych miejsc pracy. To może zaskakiwać, ale to wynika z faktu, że po pierwsze wiele firm przygotowało się na drugą falę koronawirusa, a po drugie wynika z tego, że polski przemysł rozwija się całkiem przyzwoicie i potrzebuje dodatkowych rąk do pracy. Co ciekawe, można zaobserwować zjawisko polegające na tym, że wiele osób zwolnionych z zamkniętych restauracji, kawiarni, siłowni czy hoteli znajduje teraz pracę w fabrykach. I bardzo często jest to praca lepiej płatna od poprzedniej, chociaż zazwyczaj cięższa. To powoduje, że w grudniu w Polsce, pomimo przecież rocznego kryzysu, pensje były aż o 6,6% wyższe niż przed rokiem.
Dwie bardzo wymowne liczby na Wyspach Brytyjskich. Ponad 4 200 000 osób zaszczepionych dotąd przeciw COVID-19, ale równocześnie aż ponad 1800 zgonów w ciągu ostatniej doby. Łączymy się z naszym korespondentem Bogdanem Frumorgenem. Bogdanie, powstają nowe punkty szczepień, niekiedy w bardzo nietypowych miejscach.
Między innymi w meczecie i olbrzymim kinie, choć dostawy produktów Pfizera, podobnie jak na kontynencie, są zaburzone. Masowe używanie szczepionki z Oxfordu pozwala na intensyfikację działań. W ciągu ostatniej doby na Wyspach zaszczepiono 346 tysięcy osób. To imponująca liczba, ale nie należy zapominać o zatłoczonych szpitalach i pełnych kostnicach, których personel pracuje na granicy fizycznego i psychicznego wyczerpania.
Fakty o koronawirusie.
Jak zmieni się świat po pandemii? To temat prac w konkursie organizowanym przez Fundację Collegium Civitas przy współpracy Związku Nauczycielstwa Polskiego. Udział mogą wziąć w nim uczniowie klas maturalnych, tłumaczy dziennikarz Jacek Żakowski, jeden z organizatorów konkursu.
Wiemy z historii, że pandemie powodują ogromne zmiany. Jak ci młodzi ludzie sobie wyobrażają? Mamy głębokie poczucie, że przyszedł czas, kiedy profesorowie najlepszych uczelni na świecie mogą się więcej dowiedzieć od maturzystów niż maturzyści od nich.
To mogą być przewidywania dotyczące pracy, takiego życia codziennego, czegoś jeszcze?
Pracy, stosunków społecznych, polityki, prywatnego życia.
Jaka może być forma tego tekstu?
To może być esej, może być reportaż, może być artykuł, to może być wiersz nawet.
Z Jackiem Żakowskim rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Maturzyści mogą zgłaszać się do konkursu do końca stycznia. Pracę można składać do początku marca. I czas na popołudniową rozmowę w RMF FM. Marcin Zaborski już na posterunku i jego gość. Witamy.
A z nami jest senator Koalicji Obywatelskiej, polityk Platformy Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Będzie pan następny?
Następny w szczepieniu? Mm-hmm.
Nie, czy będzie pan następnym niedoszłym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, który z Platformy Obywatelskiej wyjdzie?
Ja przywiązuję się do formacji, w której tak długo czasu spędziłem. Mam swoje także przyzwyczajenia. Uważam, że krytycyzm jest w Platformie w cenie. Nie zamierzam opuszczać Platformy.
No tak, ale kiedyś Jarosław Gowin chciał być przewodniczącym, nie został nim, z Platformy odszedł. Teraz Joanna Mucha startowała na szefową PO. Rozstaje się właśnie z wami. Jakaś klątwa tych niedoszłych liderów PO ciąży nad wami.
Nade mną nie.
No dobrze, Bartłomiej Zienkiewicz na Twitterze pisze tak, pana kolega. Odeszła z Koalicji Obywatelskiej Joanna Mucha. Zanim się zaczniemy gorszyć, musimy sobie w partii odpowiedzieć, dlaczego to się stało. Szczerze, bez znieczuleń, zaklęć typu polityczna korupcja. No to pan, szczerze, bez zaklęć, jak sobie odpowiada na pytanie, dlaczego Joanna Mucha się z wami rozstała?
O to trzeba pytać Joannę Muchę, a nie mnie, czy Bartka Sienkiewicza. Wydaje mi się natomiast, że trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Trzeba unikać skrajności. Według mojej oceny daleki jestem od tego, aby lekceważyć fakt odejścia Joanny Muchy z Platformy Obywatelskiej, ale też daleki jestem od tego, aby przywiązywać do tego jakąś nadmierną wagę.
To naprawdę tak, jest wydarzenie bez znaczenia? No bo słucham, co mówią
tego
politycy.
Tego nie powiedziałem. Powiedziałem od razu, że daleki jestem od tego, aby to lekceważyć. Natomiast przywiązywanie do tego jakiejś nadzwyczajnej wagi jest pewnym nadużyciem. Ja od razu powiem, że bardziej mnie interesuje, jak Polska będzie wyglądała po pandemii, po PiSie, niż po odejściu Joanny Muchy.
No tylko pytanie jest takie, czy to jest ostatnie odejście i czy za chwilę nie będzie kolejnych. A marszałek Tomasz Grodzki w Onecie o odejściu Joanny Muchy mówi tak. Zapewne są to jakieś niezaspokojone ambicje czy niespełnione obietnice. Słysząc takie słowa, przyzna pan, można mieć podejrzenie, że Platforma nie do końca jest gotowa na zmierzenie się z tym pytaniem.
Mi krytycyzmu wobec Platformy na różnych etapach nigdy nie brakowało.
To wiemy.
Starałem się w mediach być powściągliwy, w środku troszkę bardziej ostry. Natomiast od razu powiem, że szukanie jakichś takich elementów dodatkowych przy tego typu ruchach, według mojej oceny jest obliczone przede wszystkim na taki efekt medialny, po to, aby spróbować z takiego odejścia uczynić pewien barometr stanu Platformy. Ja uważam, że ma pan rację, że należy się spodziewać, że będziemy mieli jeszcze kilka pewnie odejść. Nie sądzę, aby to były odejścia, na tym etapie przynajmniej, odejścia grupowe. Natomiast te przemieszczanie się osób pomiędzy formacjami miałoby znaczenie, gdyby poważne znaczenie, gdyby Joanna Mucha czy senator Bury przeszli do PiSu. Tak się nie stało. Ja zaznaczam, że Szymon Hołownia nie jest głównym przeciwnikiem Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej. Być może gdyby był w Sejmie, byłby w tej Koalicji Obywatelskiej. Natomiast ważne jest, aby zastosować pewien mechanizm powściągliwości w takich ocenach, bo on generalnie rzecz biorąc może szkodzić właśnie opozycji.
To zostawmy panią poseł Muchę, zostawmy senatora Burego. Na razie zajmijmy się Platformą, w której pan cały czas jest, panie senatorze.
Bardzo dziękuję za tą troskę o Platformę. No,
pytanie, pytanie jest takie, jeśli powstrzyma pan wzruszenie i zdoła odpowiedzieć, będę zobowiązany. Jak się panu współpracuje z Centrum Nowych Idei? To jest taki think tank, wyjaśnię naszym słuchaczom, obiecany przez Borysa Budkę rok temu, kiedy przejmował stery w Platformie Obywatelskiej.
Pan doskonale wie, więc nie będę odpowiadał.
Nie wiem, jak się panu współpracuje. Proszę powiedzieć.
No nie współpracuje się.
Dlaczego?
No z oczywistych powodów, natomiast ja od razu
nie,
powiem.
Nie, no dla pana one są oczywiste, dla naszych słuchaczy nie.
Ja powiem, bo to dla mnie bardzo jest istotne. Ja słyszałem o rozmaitych deklaracjach i zapowiedziach. Wiem o braku realizacji niektórych tych zapowiedzi.
Nie, to tu wyjaśnijmy. Ta zapowiedź nie została zrealizowana. Nie ma takiego think tanku. Centrum Nowych Idei obiecane przez Borysa Budkę nie istnieje, a to miało być miejsce ścierania się poglądów i wypracowywania nowych idei w Platformie Obywatelskiej.
Tak, ja doskonale wiem. Wiem także, że inne losy miały dotyczyć Instytutu Obywatelskiego. Miały powstać także pewne projekty łączące te rozmaite pomysły.
I dlaczego to się nie stało?
To trzeba pytać Borysa Budkę.
A pan nie pyta, panie senatorze?
Ja stawiam tezy, które łatwo odczytać. Uważam, że władze Platformy dziś oszczędnie gospodarują czasem. To powiedziałem już parę razy. Uważam, że tego czasu nam zacznie za moment brakować. Gdyby wybory były w terminie przyspieszone, na przykład w tym roku, my nie jesteśmy do nich przygotowani. Mówię o tym wprost. Co będzie za 2 lata wtedy, kiedy te wybory mają się odbyć? Nie wiem, ale z troską mówię w chwili obecnej, podzielając pana także troskę, że tego czasu straciliśmy po prostu za dużo.
Ja się nie troszczę, panie senatorze, ja po prostu pytam. A pytam także o to, co zapowiadał Cezary Tomczyk, szef waszego klubu parlamentarnego. Wczesną jesienią mówił o tym, że powstanie zespół recenzentów, którzy będą oceniać rząd. Czyli taki nowy gabinet cieni, choć tak go wcale nie nazywaliście wtedy. Powstał taki zespół?
Nie powstał. Na wczorajszym klubie zapowiedziano jego powstanie po raz kolejny. Mam nadzieję, że tym razem rzeczywiście stanie się to faktem.
A zaglądał pan ostatnio na stronę internetową ruchu Wspólna Polska?
Nie, akurat w ostatnim czasie nie. Miałem sporo innych zajęć, więc nie zaglądałem.
To jest ruch Rafała Trzaskowskiego, ten ruch, który stworzył po wyborach prezydenckich. No ja zajrzałem i odnoszę wrażenie graniczące z pewnością, że dzieje się tam niewiele, żeby nie powiedzieć nic. Podpowiem panu, że w kategorii aktualności są trzy wpisy. Dwa z 17 października, z dnia inauguracji tego ruchu i trzeci z 3 listopada. No to wszystko, jeśli chodzi o aktualności.
Od razu pana pewnie zaskoczę, ale dla mnie to nie jest niespodzianka. Wystarczy popatrzeć na moje wypowiedzi z sierpnia i września. Uważałem, że oczekiwania lokowane właśnie w tym ruchu Rafała Trzaskowskiego o tyle są niefortunne i niespełnialne, że sam byłem prezydentem Wrocławia przez ponad 11 lat i nie wyobrażałem sobie takiego łatwego połączenia wykonywania funkcji gospodarza stolicy i realizatora aktywności poważnego ruchu, którego perspektywa tak naprawdę ta wyborcza jest tak odsunięta w czasie.
No tak, na głównej stronie tego ruchu jest licznik, ale... który wskazuje, że do ruchu zapisało się 18,5 tysiąca osób, panie senatorze. No trochę mało, jak na 10 milionów głosów zebranych w wyborach prezydenckich.
Nie, to nie ma znaczenia. Ja jeszcze
naprawdę?
Raz powiem, naprawdę. Ja uważam, że pomysł Rafała Trzaskowskiego, aby zagospodarować te 10 milionów, wynikał z jego dobrego charakteru, osobowości, odpowiedzialności i też pewnej naiwności politycznej. Natomiast generalnie rzecz biorąc, uważam, że to było zadanie niewypełnialne, niespełnialne, niemożliwe do realizacji.
Panie senatorze, jak pan mówi o naiwności w odniesieniu do kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, no to troszkę mi cierpnie skóra jednak mimo wszystko.
Bez powodu.
Zapytam pana jeszcze na koniec tej części naszej rozmowy, czy lubi pan Teletubisie?
Ja już jestem w innym etapie też, jeżeli chodzi o czas. Owszem, mam wnusie, ale oglądanie bajeczek dla dzieci to raczej takie zadanie przede mną.
To na rmf24.pl.
Ja wiem, czy pan mówi, tego pan nawiązuje, ale ta kolejna pułapka...
To nie pułapka. Na rmf24.pl i w portalu interia.pl już wyjaśniam szybko zaraz, dlaczego o Teletubisie pytam i dlaczego ma to związek z Platformą Obywatelską.
Dziękujemy. Przywiązuję się do formacji. Nie zamierzam opuszczać Platformy. Jeśli chodzi o odejście Joanny Muchy do Hołowni, Szymon Hołownia nie jest głównym przeciwnikiem Platformy, podkreślał senator Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski. Rozmowa, jak słyszeliście, trwa w sieci. Polecamy. Tyle faktów na ten moment. O 18.30 spotka się z wami Marlena Chudzio. Ja dziękuję za wspólne popołudnie i do usłyszenia.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.